zabawy dla dzieci. Gry i zabawy dla dzieci.
Witam Was bardzo serdecznie w Waszej ulubionej audycji dla dzieci. Udało nam się szczęśliwie wszystkim dotrzeć do studia w całości. Ja nazywam się Ela Wozowczyk-Leszko, a w studiu są dzieci z zespołu edukacyjnego numer 9 w Zielonej Górze z klasy 7 E. Kto to taki?
Cześć, mam na imię Wojtek.
Cześć, jestem Karolina.
Dzień dobry, nazywam się Maja Gilicka.
Dzień dobry, nazywam się Julia Feliszkowska.
Witam Was bardzo serdecznie. Jest z nami również pani Agnieszka Kostrzewa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy to są pani uczniowie? Czy
tak, to są moi uczniowie, moi wychowankowie.
Dzisiaj spotykamy się z bardzo ciekawym i zapraszamy Was do słuchania z nami, ponieważ przygotowaliśmy bardzo ciekawy temat, właściwie dzieci przygotowały. I zaraz opowiemy, skąd się ten temat wziął. Kto pierwszy?
Ja. W naszej szkole realizowany jest projekt Narodowego Banku Polskiego pod nazwą My Polacy Niepodlegli Przedsiębiorczy. A projekt naszej szkoły nosi nazwę Zielona Góra, Miasto Patriotyzmu Dnia Codziennego.
I co się wiąże z tym projektem? Dalej.
Mamy okazję poznać ciekawych ludzi, na przykład pionierów. Poznaliśmy ich historię. Mogliśmy mieć zajęcia dziennikarskie, na przykład w Gazecie Lubuskiej. Uczymy się w inny sposób, nie są to lekcje. Wychodzimy razem ze szkoły, żeby coś robić.
No właśnie. I czy Wam się podoba takie realizowanie projektu?
To jest bardzo ciekawe, to jest bardzo ciekawe zajęcie, ponieważ można się oderwać od zwykłych obowiązków szkolnych.
A rekrutacja do tego projektu, Julia, jak przebiegała? No czy tak się sami zgłaszacie, czy pani przychodzi i mówi, kto chce mieć szóstkę z polskiego, będzie brał udział w tym konkursie, w tym projekcie?
No, osoby chętne się zgłaszają. Tak pani rzuciła hasło, że jest coś takiego i po prostu kto chciał, ten mógł się zgłosić.
A co wam daje taka wspólne działanie, wspólna praca?
No możemy poznać fajnych ludzi, w tym przypadku pionierów. Daje nam to też jakby już doświadczenie w zawodzie dziennikarza, czy dziennikarzem byśmy już mogli być kiedyś, czy jednak nie, no bo się za bardzo stresujemy, czy w radiu można, byśmy mogli rozmawiać, czy...
No jak do tej pory nie. Dobrze wszystkim idzie, ale też miałam na myśli takie wasze umiejętności. Czy coś dla siebie macie? Na przykład jak pracujecie w grupie. Czy lubicie pracować w grupie, czy jesteście indywidualistami? Maja, jak myślisz?
Ja myślę, że praca w grupie daje jakby takie poczucie pewności, że nawet jeżeli coś nam nie wyjdzie, to ktoś nam może uratować, nam pomóc i nigdy nie jesteśmy jakby sami.
Pani Agnieszko, czy też takie są właśnie zadania projektowego działania?
Tak, zadania projektowe to przede wszystkim praca w grupie. Projekt zakłada pracę w zespole, więc i lidera, i członków tego zespołu, dzielenie się tymi zadaniami, odpowiedzialność wspólna, ale też wspólny sukces.
Opowiedzcie o spotkaniu z pionierami, bo zaraz będziemy naszym słuchaczom prezentować wyniki waszej dziennikarskiej pracy. Wojtek, opowiesz, jak to było?
Spotkanie z pionierami było na nas wielkim stresem, ponieważ musieliśmy sami przygotować pytania, sami zadawać te pytania i trzeba było się liczyć z odpowiedzią, aby nie dać takiego pytania, że odpowiedź była chwilę wcześniej, a my byśmy potem zadali pytanie o bardzo podobnym temacie.
No tak, czyli ćwiczenie na inteligencję, powiedziałem. A to samo spotkanie, gdzie pionierzy mają swoją siedzibę? Jak zostaliście przyjęci? Taką jakąś taką z kulisy opowiedzcie.
Zostaliśmy przyjęci bardzo miło, bo mieliśmy ciasteczka, ludzie byli bardzo mili i bardzo fajnie się rozmawiało.
A gdzie ta siedziba jest? Gdyby ktoś nie wiedział, a chciał odwiedzić pionierów w Zielonej Górze?
Siedziba pionierów jest w ratuszu w Zielonej Górze.
Tak, na zielonogórskim deptaku jest piękny ratusz. Jakby ktoś tam przechodził, to możemy zaprosić chyba teraz w imieniu pionierów, bo pionierzy byli bardzo otwarci, prawda?
Tak.
Dlaczego otwarci, jak myślicie? No. Z czym się chcieli podzielić najbardziej?
Chcą opowiedzieć o swojej historii, podzielić
się. No właśnie, bardzo chętnie opowiadają o swojej historii. No to cóż, czy jesteśmy gotowi na posłuchanie naszej pracy? Tak? To jeszcze powiem naszym miłym słuchaczom, że dzisiaj będzie nam towarzyszyła muzyka, piosenki w wykonaniu obecnej tutaj Mai. która właśnie zasłoniła ręką twarz. Powiedz, Maju, dlaczego będziemy właśnie twoich piosenek słuchać i czyje są te piosenki w takim sensie, kto je napisał, skomponował, jak je nagrywasz?
Po piosenki ogólnie sięgam różne, ale często są piosenki właśnie z płyt Fundacji Młodzi Artyści. I tak przy okazji powiem, że niedługo wychodzi nowa płyta, więc można śledzić ich stronę.
Tak, i zachęcamy do sięgania po te piosenki, ponieważ na płycie, oprócz tego, że są piosenki, to również jest taka część z linią melodyczną, Maju, tak?
Tak.
I każdy artysta młody może sobie tam sięgnąć po to i pośpiewać. No to cóż, najbardziej was na początku interesowało co, jeśli chodzi o pionierów? Od czego zaczęliśmy to spotkanie? Pamiętacie pierwsze pytanie? Jakie było?
Nie za bardzo.
No to wam przypomnimy. Z panem Hubertem będziemy tutaj teraz współpracować i pierwsze pytanie wydaje mi się, że zadał Wojtek, ale nie jestem pewna.
Skąd państwo przyjechali?
Przyjechałam z Kresów, z Wołynia, z miasta Sarny. Przyjechałam tutaj z mamą tylko i z dziadkami, bo ojciec jako oficer przedwojenny trafił do niewoli niemieckiej. No i dopiero szczęśliwie wrócił po wojnie. Także ja tu od 45 roku, wtedy jeszcze dziecko, no bo siedmioletnia, miałam 7 lat. I dopiero szkoła się zaczęła i życie w Zielonej Górze.
Ja przyjechałam z Poznańskiego, z wioski Siedlec. To bardzo gospodarna wioska w tej chwili jest, wówczas też tam. No i to miałam 5 lat, jak tu przyjechałam do Zielonej Góry z rodzicami, z rodzeństwem. Później rozpoczęłam naukę w szkole podstawowej numer 2 przy ulicy Długiej. Stąd zaczęła się moja dalsza edukacja.
No to jednak nie był Wojtek na początku, tylko Julia zadała to pierwsze pytanie. To proszę powiedz, Julii, jak się już tam znaleźliśmy w siedzibie pionierów i otrzymaliście narzędzie do nagrywania głosu, to jakie są te pierwsze emocje? Bo mówiłaś o pracy redakcyjnej, dziennikarskiej.
No to na początku w sumie, no nie wiem.
Ale o co trzeba było dbać na przykład, Wojtek?
Trzeba było dbać o odpowiednią odległość mikrofonu od ust.
Od ust mówiącego, oczywiście. Ponieważ ciasteczka były na pięknym stole, musieliśmy wokół tego stołu też krążyć z tym mikrofonem, żeby nie fatygować naszych bohaterów. Czyli pierwsze koty za płoty. Drugie pytanie, które padło od młodych reporterów, było następujące.
Jeszcze jeden stracony dzień. Palce przepuszczony. Wymyka się jak piękny sen. Strzałą czasu zraniony. Jak mogę chwycić każdą z chwil? Zatrzymać ją na dłużej. Moje plany śmieszą wciąż tych, którzy są na górze. Tych, którzy są na górze. Za daleko wciąż do nieba. Tam kręte wiodą schody. Zamknięte bramy raju są, choć widzę ich ogrody. Za daleko wciąż do nieba. Tam tylko wzrok mój sięga. Zakazana księga. Za daleko wciąż do nieba. Za daleko wciąż do nieba. Budząc się kolejny raz, liczę na swoje plany. Nie zmarnuję już żadnej z szans. Są mi dane. I choć przede mną wiesz. że będę tam. Dotrę tam siłą woli, dotrę siłą woli. Za daleko wciąż do nieba, tam kręte wiodą schody. Zamknięte bramy raju są, choć widzę ich ogrody. Za daleko wciąż do nieba, tam tylko wzrok mój sięga. Tajemni słońcu strzeże go, jak zakazana księga.
To była piosenka w wykonaniu obecnej tutaj Mai pod tytułem Za daleko wciąż do nieba. Karolina, widziałaś, że twoja koleżanka śpiewa?
Tak.
Tak pięknie?
No tak pięknie to się nie spodziewałam, ale wiedziałam, że śpiewa.
No właśnie. Pytanie o piosenki, jakie śpiewali pionierzy Zielonej Góry, też było, prawda, Wojtek? Było takie pytanie, czy nie?
Przypominam sobie, było.
Było takie pytanie, będzie za chwilę odpowiedź, ale wcześniej opowiemy na pytanie następujące.
Jak wyglądała kiedyś Zielona Góra?
Ja do Zielonej Góry przyjechałem jako 6-letni chłopiec, mając wtedy w 45 roku w czerwcu. I pamiętam tą Zieloną Górę, ja to zawsze powtarzam, że pamiętam jak taki słodki cukierek, bo ona była tak piękna, tak zielona, tak kwiecista. Przy każdych domach były ogródki, aż się chciało naprawdę patrzeć. I gdzie się szło, a to po prawej winnice były na Wrocławskiem, jak się szło. Dalej Polska Wełna, dalej piękna Aleja Lipowa, gdzie w którym tam domku na Wrocławskiej, wtedy pod 11A mieszkałem. Tam przy naszym domu była piekarnia pana Kokocińskiego, był sklep spożywczy. Za nami był rzeźnik, także mieliśmy dosyć zaopatrzenie w tym czasie, dosyć bogate, że tak powiem, dla nas, bo wiadomo, że nie było tego nad stan, tylko w miarę możliwości było to. I pamiętam Polską Wełnę, pamiętam Halę Ludową, gdzie kiedyś odbywały się różne spotkania, nawet sądy się tam odbywały. Zawody bokserskie się odbywały. Występy przyjeżdżały zespoły wojskowe, które w tym czasie były.
Ja przyjechałam w 45 roku, 11 maja. No i od razu poszliśmy na ulicę Dąbrowskiego. Tam dostaliśmy domek. Co mogę powiedzieć? Do szkoły zaczęłam chodzić we wrześniu na ulicę Długą. Jeździłam na rowerku, bo to kawałek drogi na ulicę Długą z Dąbrowskiego. Była spokojna ulica, samochody nie jeździły, rodzice się nie bały puścić dziecko. Zielona Góra w tamtych latach to mi się bardzo podobała, bajeczna była, ślicznie było. Nie było zniszczenia, nie było ruin żadnych, nic. Jeden budynek, który był zrujnowany, to tutaj, gdzie jest kino Wenus. Tam była duża kamienica, ona była spalona, a tak to nie pamiętam, żeby były budynki zburzone.
I taką piękną odpowiedź otrzymaliśmy od pionierów. Trochę nas przeniosła ta odpowiedź w czasy dawniejsze. Czy poruszając się po Zielonej Górze, zwracacie uwagę na to, jak wygląda nasze miasto, Karolina?
Tak.
Czy rozpoznałaś miejsce, czy rozpoznaliście miejsca, o których mówili pionierzy?
No niektóre tak, a niektóre ciężko, bo zmieniły nazwy.
Tak, no a niektórych już tak w ogóle nie ma takich elementów miasta, na przykład winnic, prawda? Czyli no, dla was to była jakaś wycieczka taka też w historię, to spotkanie z pionierami?
Tak, bardzo ciekawa zresztą.
Bardzo ciekawa. No ja oczywiście muszę powiedzieć, że w Stowarzyszeniu Pionierów Zielonej Góry gościli nas pan Wiesław Pyrzewicz, pani Maria Rosik, pani Ewa Teresa Tuliszka, pan Edward Tuliszka, pani Stefania Zawadzka i pani Halina Jaroszyńska i pani Szpilka. Przepraszam, nie zapamiętałam imienia, ale właśnie pani Szpilka zakończyła tę część wypowiedzi o tym, jak wyglądała Zielona Góra. O piosenki też pytaliście, zdaje się, tak? To posłuchajmy, jaką odpowiedź otrzymaliśmy.
Jakie piosenki śpiewali państwo w latach swojej młodości?
Jeśli chodzi o piosenki, właśnie to chciałam taką ciekawostkę. W Zielonej Górze już w 40, właśnie 5 sierpniu, mieliśmy takie zabawy na przykład pod orłem. I to pamiętam jak dziś, to był 46 rok. Więc pierwsze, co było najpierw, to makina Monte Cassino, wszyscy wstawali i potem dopiero bawiliśmy się. To potem zaniechano, ale początki takie były. Bardzo takie wzruszające. Wszyscy wstawali, nasi młodzi ludzie oczywiście i potem już żeśmy się bawili. Ale pierwsze co było, to śpiew właśnie Makina Monte Cassino.
W Zielonej Górze po przyjeździe w 45 roku rozpoczęłam dopiero naukę swoją i układaliśmy sobie sami piosenki kiedyś. Pamiętam taką jedną z liceum, tu na licealnej, gdzie teraz jest rektorat. Tam było liceum nasze i jedną taką, pamiętam piosenkę, którą sama młodzież ułożyła. Jak dobrze nam zdobywać dwóje, po korytarzach zmiatać kurz i po poręczach zjeżdżać z góry i profesorskich słuchać bzdur. No to była na czasie wtedy piosenka i młodzież sobie sama układała te rzeczy. Nie było radia, nie było telewizji, a musieliśmy się czymś zająć. Także takie są moje wspomnienia szkolne.
To ja też pamiętam o koloniach, bo jeździliśmy na kolonie wówczas i mieliśmy swoich ulubionych nauczycieli i na każdego nauczyciela potrafiliśmy ułożyć sobie piosenkę. A że mieliśmy takiego pana Kaczmarskiego, on był taki niewierzący. No to ułożyliśmy na jego cześć taką piosenkę. A nasz pan Kaczmarski, stary niedowiarek, zamiast do kościoła stawia nas do parek i tak dalej, nie? Na każdego nauczyciela mieliśmy właśnie jakąś taką dowcipną piosenkę. Kogo lubiliśmy, to była sympatyczna, kogo nie lubiliśmy, to była z takimi właśnie przyśpiewkami różnymi.
I tak to właśnie było ze śpiewaniem piosenek. Teraz Maja albo sama sobie też komponuje piosenki, tak, Maju?
Tak, ja sama również komponuję piosenki i sama komponuję dla nich muzykę i piszę teksty.
Czyli jesteś samowystarczalna, podobnie jak nasi pionierzy zaraz po wojnie. A czy jest coś takiego w waszej klasie, że piszecie piosenki na zamówienie, na jakieś uroczystości szkolne? Karolina, czy Julka, czy Wojtek?
No nigdy czegoś takiego chyba jeszcze nie było.
Panie?
No to ja myślę, że trzeba wziąć przykład, pani Agnieszko, jakoś zachęcić.
Ale
młodzież,
są...
By kuplety pisała.
Ale są różne konkursy literackie i na przykład jest konkurs jednego wiersza, także można tutaj się też popisać swoim talentem literackim.
A czy zaskoczyły was wypowiedzi dotyczące tego, gdzie się uczyli i jak się uczyli pionierzy? Zaskoczyły, nie zaskoczyły?
No takie nie za bardzo zaskoczyły, ponieważ wiadomo, że kiedyś było o wiele mniej szkół niż dzisiaj. Wtedy było jedno liceum i chyba jedna podstawówka, jak dobrze pamiętam.
No my musimy sobie zdawać sprawę, jaka była historyczna zależność i to, dlaczego tu właśnie na ziemiach zachodnich zamieszkali Polacy, więc musieli się tutaj zadomowić. No to posłuchajmy, gdzie uczyli się nasi bohaterowie?
Gdzie się państwo uczyli?
Ja jestem z Zamojskiego, przyjechałam, bo nas zniszczyli w 1944 roku, już front przeszedł w Lubelskim, prawda? I został na Wiśle stanął, że tak ten front. I tam byliśmy bardzo zniszczeni z tym, że po prostu ojciec dostał skierowanie z zachodniego związku i przyjechaliśmy tutaj. Ja mieszkałam na Pałacu Pocztowym. Przedtem był Plac Lenina, nie? Także w centrum właściwie miasta szkoła. Jeśli chodzi o to, to ja w czasie okupacji skończyłam 7 klas. W guberni były szkoły. Na przykład wyeliminowana była historia, ale uczyli nas też historii po cichu, jak to mówią. A jak wróciłam tutaj do Zielonej Góry, przyjechaliśmy, to zaczęłam pracować, a potem poszłam do liceum wieczorowego, ponieważ ja już miałam ponad 18 lat, więc ja już nie kwalifikowałam się do normalnych liceum. I wieczorowo skończyłam maturę. Taka ciekawostka, że w pierwszych latach dyrektorem tego liceum wieczorowego był Rodowicz Wiktor, ojciec Maryli Rodowicz. Oni tu mieszkali na ulicy Bankowej, miały nawet wypożyczalnię książek, bo przywieźli tam z Wilna.
Pierwsza szkoła w ogóle, która przyjęła dzieci na naukę, to była szkoła na Placu Słowiańskim. Pierwsza szkoła jedynka była zatłoczona, no bo wszystkie dzieci do jednej szkoły trafiły. Dopiero powoli zaczęto otwierać dwójkę na ulicy Długiej, trójkę na ulicy Widok, bo tak się kiedyś nazywała ulica Widok, dzisiejsza Chopina. To była trójka, do której właśnie ja zaczęłam chodzić, tak. Oj, ławki to były zbieranina wszystkiego na początku, to co po prostu było do użycia jeszcze i można. Po trzy osoby siedziało się w ławkach, po cztery. Krzesełka były byle jakie, to nie tak jak dzisiejsze klasy i ławki mają piękne mebelki, a my jednak potrafiliśmy i na takiej zbieraninie czegoś się nauczyć.
A jakie wtedy były przedmioty szkolne?
Jakie były? No chyba takie same jak tego. Język polski, biologia, arytmetyka, to się tak nazywało kiedyś, pierwsze rachunki, arytmetyka. Historia to była dopiero, pamiętam, w piątej klasie szkoły podstawowej. A te podstawowe rzeczy to normalnie tak jak i teraz są. No ale jakoś żeśmy się nauczyli wszystkiego.
A czy dawną arytmetykę można porównać do dzisiejszej matematyki?
No można, oczywiście, bo przede wszystkim w szkole podstawowej w pierwszych latach nauki kładziono na tabliczkę mnożenia. To trzeba było znać na pamięć, nawet po obudzeniu w nocy. To był obowiązek, bo jak się tabliczki mnożenia nie znało, no to tragedia była w szkole. Po skończeniu szkoły podstawowej poszłam do liceum. To było pierwsze liceum na ulicy Licealnej już, bo pierwsze liceum w ogóle, jak jeszcze chodziłam do podstawówki, to było na Placu Słowiańskim. No ale później przeniesiono na ulicę Licealną i tam było pierwsze liceum zielonogórskie.
Zanim była szkoła na ulicy Widok numer 3, to ja jeszcze chodziłam na Chrobrego do szkoły naprzeciwko pogotowia. Tam była szkoła, chodziłam tam kilka miesięcy. Zastępstwo. To tam chodziłam do tej szkoły.
Ja chodziłem do szkoły numer 1 od 1947 roku. W szkole chciałem tylko powiedzieć, że było wiele zajęć pozalekcyjnych, gdzie recytowaliśmy, tańczyliśmy w szkole. Chór był w szkole, a poza tym były jeszcze zajęcia tak zwane świetlicowe, które odbywały się po lekcjach. Jeśli ktoś miał rodziców, którzy pracowali dłużej, zostawał w świetlicy i tam były różne też imprezy, nauki, śpiewu. Lekcje się odrabiały na świetlicy. A poza tym, nie wiem, czy warto to wspomnieć, ale kiedy chodziłem do szkoły, do szóstej klasy, przy ulicy Wrocławskiej była świetlica polskiej wełny. Myśmy tam z kolegami chodzili. No i pewnego razu przyszło trzech panów z polskiej wełny, którzy chcieli nas zaangażować do sztuki. To był pan Worek, to był pan Stasiu Cynarski i pan Geniusz Atkowski. No i po jakichś tam próbach, które nas tam przeuczono, zagraliśmy w takiej sztuce siedmiomilowe buty. To żeśmy grali w szkole na Wadzów przez całe dwa tygodnie. Jeździliśmy również po województwie zielonogórskim i była to fajna przygoda, no bo jako młody chłopak miałem okazję pracować z aktorami, którzy potem byli aktorami zawodowymi już na scenie Teatru Zielonogórskiego.
Jak sądzicie, są jakieś podobieństwa czy różnice związane z tym, jak wyglądała szkoła zaraz po zakończeniu II wojny światowej, a teraz? Jakie były przedmioty? Co tam się robiło po lekcjach?
Na pewno różnica była taka, że w tej chwili nie mamy takich zajęć, na przykład jak chór, lub inne wymienione wcześniej, tego teraz już nie ma. Są na przykład kółka zamiast tego, kółka z danych przedmiotów.
Jakieś przedmiotowe, tak? Tak. A przydałby się chór w szkole? No, na Maji to by się pewnie przydał.
Oj, no chór to ja mam w szkole muzycznej, więc dwa chóry to już chyba za dużo.
No tak, ale w każdym razie, no może nie tyle Maji, bo faktycznie jak Maja jest jakoś jeszcze tam edukowana muzycznie w innych szkołach, ale Wojtek, no, chciałbyś na przykład śpiewać w chórze?
Nie, naprawdę, śpiewać nie umiem, więc...
No ale wiesz, to były takie chóry, że każdy właściwie chciał czy nie chciał, umiał, nie umiał. W jakimś tam sensie śpiewał pani Agnieszko. Pani należała do takiego chóru?
Ja do chóru nie należałam, ale za to należałam do harcerstwa, uwielbiałam być harcerzem, jeździć na obozy. To był naprawdę bardzo dobry czas.
Także myślę, że może jakieś elementy takie z tych dawnych szkół mogłyby wrócić, jeśli chodzi o zajęcia tak zwane pozalekcyjne. A teraz Maja zaśpiewa nam piosenkę Czarna Kicia. Też napisałaś teksty i skomponowałaś muzykę do tej
piosenki?
Nie,
to jest akurat piosenka z ostatniej płyty Fundacji Młodzi Artyści.
Czyli z ostatniego waszego warsztatowego spotkania w czasie wakacji, które się odbywa, tak? Można to powiedzieć?
To jest z wakacji w 2017 roku.
To posłuchajmy.
Zza komina czujnie obserwuje świat. Mała kicia, cała czarna, prócz dwóch za uszkami łat. Czarną kicię świat zachwyca, cały świat, a może pół. Bo ten koci świat to kuchnia, a w tej kuchni stary stół. Na stole tajemnice nęci głębia wielkich mis, lecz straszliwie złości kicie, że z mis jej nie skapnie nic. Czarny koci grzbiet groźnie prycha na wypadek, gdyby ktoś do kuchni wszedł. Wkoło pusto, po cichutku jeszcze krok, a potem szus! Była kicia za kominem, teraz jest na stole już. Małe łapki małej kici zaraz sprawdzą misy głąb, bo nie kłamie nosek kici, coś tu znajdzie się na ząb. Już się oblizuje kicia, już pazurków ostrze lśni. Nagle słyszy, ty urwi się, gdzie się pchasz, a poszła mi. Afera, a co teraz? Lepiej się za komin skryć. Biedna kicia znowu dzisiaj nie upolowała nic. Dręczy kicie za kominem smakowitych wizja strat. Małą kicie, czarną kicie, prócz dwóch za uszkami łat.
To była Czarna Kicia w wykonaniu Mai. Wojtku, a co jeszcze was interesowało, jeśli chodzi o spotkanie z pionierami?
Interesowało nam relacje, ponieważ ludzie przyjeżdżali z bardzo różnych stron świata. Znaczy z Polski.
No Boże, i świata też tutaj się zdarzyli. No to posłuchajmy, jak budowały się te relacje.
Jak tworzyły się więzi sąsiedzkie?
Zamieszkałam przy ulicy Osadniczej. Na tej ulicy byliśmy jedną, jedyną rodziną z Poznańskiego. Poza nami to wszyscy byli właśnie z Zabługa. No i te pierwsze jakieś takie więzi to nie były ciekawe, bo po prostu nie zgadzaliśmy się. Poznaniacy mieli inną kulturę, tamci z Zabługa mieli inną kulturę. Nawet dla ciekawostki powiem, bo kiedyś to nie było, przecież asfaltów nie było. Były drogi normalnie takie piaskowe albo brukowe. Poznaniacy byli nauczeni, że w soboty trzeba zawsze zamiatać podwórze, a również i ulicy. No, ci, którzy ze wschodu przyjechali, śmiali się z nas, że dlaczego my ulicy zamiatamy. No i wzajemnie się, no niestety, epitetami wyzywaliśmy, oni na nas poznańskie pyry, a my na nich zabugole. Ale to trwało gdzieś może rok, dwa i to się wszystko ucierało. Zawiązały się takie przyjaźnie, takie więzi, że utrzymuje się kontakt jeszcze nawet do dnia dzisiejszego z tych, co żyją.
Moim chłopcu, z którym się bawiłam w piaskownicy, i potem został moim mężem, tak, bo mieszkał naprzeciwko, na Jana Skolnej, ja mieszkałam na Dąbrowskiego, ale razem się bawiliśmy, oni przyjechali z Lwowa, a ja spod Poznania. No i też tak jak koleżanka mówiła, za bugole na nas mówili też pyry, no i jak tam kto uważał, nie? A że mój chłopak nazywał się Szpilka, no to ja, jak on na mnie poznanianka czy pyra, to ja na niego Szpilka, zielonogórska grafka. No i zostałam tą Szpilką, bo się nazywam teraz Szpilka. I takie opowiadanie, no. Do komunii razem szliśmy, do bierzmowania, no i do ślubu.
Czyli taka znajomość od Piaskownicy, tak?
Znajomość od Piaskownicy, tak. Tak się razem bawiliśmy.
No i tak to właśnie było z tym budowaniem relacji między sąsiadami. Karolino, coś jeszcze szczególnie było takiego, co was interesowało?
Zaciekawiliśmy się też czym, gdzie oni pracowali, w jakich zakładach.
No to posłuchajmy.
Ciekawi jesteśmy, jakie miejsca pracy były.
Ja po szkole pracowałem pół roku w zakładach żeblarki. Tam pracowałem pół roku po szkole. Następnie stwierdziłem, że nie jest to dla mnie, bo te szumy, te hałasy, które tam były, źle wpływały na mnie. Ja po prostu byłem nerwowy, nie mogłem tego po prostu znieść. I cudem dostałem się do pracy w teatrze. To był rok 57. No oczywiście miałem spotkanie duże żeśmy z tymi właśnie aktorami, których spotkałem jako młody chłopak w teatrze. Stasiu Cynalski, Jóźwiu Michalcewicz, Chruby. To wszystko tam się zaczęło organizować i zaczęło po prostu działać już w 51 jako teatr państwowy. Upaństwowił się, także od tej pory pracowałem w Lubuskim Teatrze. Do 2002 roku.
Rok czasu pracowałam w sklepie, ponieważ chciałam się dalej kształcić. Przeszłam do urzędu likwidacyjnego, który się mieścił na Kasprowicza. A urząd likwidacyjny to ci wszyscy, którzy tu przyjechali, musieli po prostu zapłacić za to, co posiadali w tym mieszkaniu. Na przykład meble przede wszystkim, nawet żyrandole. Chodzili z rzeczoznawcy, spisywali, a myśmy wystawiali rachunki. Także ja tam pracowałam do trzeciej i mogłam o czwartej pójść już na wieczorowe do liceum. A potem już pracowałam w banku. Tam już się to rozwiązywało, bo to już właściwie już wszyscy pozapłacali, co mogli. Także w Banku Narodowym pracowałam ostatnio.
A pamięta być może pani, gdzie pracowali pani rodzice?
Rodzice mieli sklep spożywczy na ulicy Pocztowej. A ja, żeby zapoznać się z koleżankami i kolegami, poszłam do pracy. Bo przecież tu się nikogo nie znało, prawda? A byłam młodą osobą, więc poszłam po prostu do pracy.
Był już wtedy może Zastal?
Był. Oczywiście, że był. Polska Wełna już się uruchamiała. Także był, oczywiście.
Myśmy przyjechali z Poznańskiego. Ojciec mój był maszynistą i dostał po prostu nakaz skierowania do Zielonej Góry, bo tu właśnie było brak fachowców do obsługi lokomotyw, pracy na kolei, bo to się zaczęło wszystko właśnie zawiązywać. Powstały właśnie linie kolejowe łączące poszczególne miasta, to wszystko się zaczęło łączyć. Mama nie pracowała, no bo wiadomo, kiedyś to była taka sytuacja, że matki nie pracowały, tylko jednym żywicielem rodziny był ojciec. No i stopniowo właśnie po wojnie to zaczęło tutaj powstawać szereg różnych innych zakładów. Właśnie słynne zgrzyblarki, Zastal, potężna firma zaczęła się rozwijać i otwierać i rozszerzać naturalnie. I Polska Wełna, i zakłady drzewne przy Sienkiewicza, więc w sumie to było bardzo dużo zakładów pracy potrzebnych dla ludzi, którzy szukali właśnie zatrudnienia.
Jak sądzicie, czy te zakłady jeszcze istnieją? Rozejrzeliście się dookoła? Wszystkie wymienione tutaj istnieją, no, czy nie?
Chyba istnieją, ale
wszystkie to nie.
No na pewno wszystkie nie. Ewentualnie tam jakieś szczątkowe lub wcale. Bo na przykład tam, gdzie była Polska Wełna, to jest teraz wielkie centrum handlowe, które nie wymienimy z nazwy. No i teraz dalsze nasze rozważania dotyczące funkcjonowania miasta, ale ujęte w zagadce, którą przygotował Wojtek.
Zagadka brzmi tak. Co za budowla znajduje się w Parku Tysiąclecia przy ulicy Wazów, niedaleko szpitala, ma kolumny?
324, 22, 55, 801, 327, 462. Pewnie tam koło tego miejsca przechodzicie setki razy, a może kiedyś się zatrzymaliście i przeczytaliście, co to za miejsce. Także co to za budowla. Czekamy na odpowiedź, a w oczekiwanie umili nam Maja.
Trochę małe to moje M, nie mieszczę się, to już dobrze wiem. Ręce dwie, serce i mózg z ledwością je upchnąć mogę tu, choć musiałam w nim przeżyć tyle lat. Zamienię mały dom, zatrzymać i mówisz, że większym niż ty nie udało się. Przyjdzie dzień, wyjdę za próg i pusta sień pozostanie tu, choć musiałam w nim przeżyć tyle lat. Zamienię mały dom, mały dom na ogromny świat. Thank you.
tak się domyślamy, że właśnie przez to, że często przechodzimy w takich miejscach w drodze do pracy, do szkoły, na które nie zwracamy uwagi na co dzień i trudno nam było odpowiedzieć na zagadkę Wojtka, no to proszę, Wojtku, powiedz, o co chodziło w tej zagadce.
Chodziło mi o ogrobowe założyciela ze stalu, czyli Buchelta. Buchel ogólnie tworzył mosty. Jednym z jego największych wyczynów jest tworzenie mostu grunwaldzkiego we Wrocławiu.
A skąd to wiesz?
Byłem na spotkaniu z historykami organizowanym w naszej szkole.
To ja myślę, że to są chyba takie rzeczy, które wciągają młodych ludzi w historię. Tak? Coś mi się wydaje, Wojtek.
No tak.
Że coś więcej wiesz jeszcze o tym mieszkańcu Zielonej Góry. Pani Agnieszko?
To spotkanie było niezwykle ciekawe. Naprawdę pasjonaci historii spróbowali przedstawić tę część historii naszego miasta, tę powojenną część historii w sposób niezwykle interesujący i myślę, że właśnie ta wiedza Wojtka to potwierdza.
Jeszcze mamy jedną zagadkę dla naszych słuchaczy, ale to będzie zagadka. Odpowiedź poprosimy przysłać nam pocztą. I to zagadkę przygotowała Maja.
Zagadka brzmi tak. Kim był Franciszek Rzeźniczak, patron ulicy na osiedlu Zastalowskim?
W dwóch zdaniach można napisać. Tak. Nasz adres Radio Zachód, ulica Kukułcza 1, Zielona Góra, z dopiskiem gry i zabawy dla dzieci. Kim był?
Franciszek Rzeźniczak.
No i powolutku zbliżamy się do końca naszego spotkania z pionierami. Poprosiliśmy również, znaczy wy poprosiliście o to, aby przekazali jakieś przesłanie młodemu pokoleniu. To posłuchajmy, co chcieliby przekazać pionierzy młodemu pokoleniu.
Co chcieliby państwo przekazać nowemu pokoleniu?
Właśnie oprócz nauki, bo nauka wiadomo, że to jest najważniejszym waszym celem i zdobycie swojego ulubionego zawodu i swojej ulubionej pracy w przyszłości. Ale teraz, kiedy jesteście właśnie w tym wieku, w takim, no naprawdę, nie macie zbyt dużo trosk, oprócz tej nauki, chociaż w każdym wieku są troski, są kłopoty, nie można powiedzieć, że wy ich nie macie. Na nasz rozum nie powinniście mieć, ale wy na swój sposób jednak to przeżywacie. Ale więcej powinniście właśnie być w kontakcie z sobą, spotykać się, ograniczyć te komórki, ograniczyć te słuchanie tych do uszu wkładane tych aparatów, bo naprawdę, mówię wam szczerze, dożyjecie naszego wieku, będziecie głusi. Także korzystajcie z tej radości życia, spotykajcie się w plenerze, nie w plenerze, mniej siedzieć w domu, mniej siedzieć przy telewizorze, a więcej się udzielać, bawić się, organizować spotkania sobie, bo byśmy tylko zabawy sobie sami organizowali wszystko. I dlatego to nasze życie tak przepłynęło naprawdę fantastycznie. I tego wam właśnie życzę. Więcej, więcej radości, no naturalnie mniej kłopotów, no i zdobycia odpowiedniego zawodu i ustawienia się kiedyś w życiu, być zadowolony.
Jakbym chciał powiedzieć, żeby ta młodzież dzisiejsza wróciła i pomyślała, że patriotyzm, bo tego w szkołach kiedyś nie uczono, historii o polskich powstaniach, o polskich wojnach, o polskim. Bardzo mało tego było. Na przykład ja pochodzę z Kościana, moi rodzice walczyli w powstaniu wielkopolskim, czyli mój ojciec mnie rodzi. I zaszczepiono we mnie tą miłość do ojczyzny.
Ja może coś dorzucę. No, macie odpowiedź na to pytanie, co chcielibyście przekazać właśnie w tych wypowiedziach. Przede wszystkim wspomnienia. Spisaliśmy te wspomnienia w kilku książkach, które zostały wydane. I to jest to utrwalone, czego nie spotkacie w podręcznikach. To znaczy to codzienne życie. Bo tutaj państwo opowiadają, ja nie jestem pionierem, jestem osobą raczej, która wspiera to stowarzyszenie. Ale nasłuchałem się tych opowieści tyle. Jestem historykiem z wykształcenia, a jednak nigdzie nie czytałem tylu rzeczy, które usłyszałem tu we wspomnieniach. Jak to pionierzy przyjeżdżali tutaj do Zielonej Góry i dostawali wsparcie, na przykład kozę i worek grochu. I pani mówi, ja do dzisiaj nie mogę patrzeć na groch, bo cały czas jedliśmy ten groch. No to są takie wspomnienia, tego nie znajdziecie w podręcznikach. A historia to nie jest tylko wielkie wydarzenia. To jest również to codzienne życie, jak ludzie żyli. To jest istotne, bo większość nie przeżywała tam jakichś wielkich wyborów, czegoś tam. Żyli swoim życiem, o byt starali się codzienny. To właśnie ci pionierzy, ci ludzie, którzy tutaj należą do tego stowarzyszenia, to jest jednym z celów tego stowarzyszenia. Zbieranie wspomnień, pamiątek, to też jest część historii tego miasta.
Co wy na takie przesłanie, młodzi ludzie?
No bardzo, na pewno wykorzystamy to w życiu, co tutaj pionierzy nam powiedzieli. Bardzo cenne rady nam przekazali.
I wyjmiecie te słuchawki z uszu, żebyście na starość dobrze słyszeli?
Tak, patrzymy.
No, bardzo się cieszę. Myślę, że najważniejsze jest to, żeby budować dobre relacje międzyludzkie, żeby się spotykać przy stołach, przy jakimś wspólnym działaniu. Myślę, że to wasze projektowe działanie jest takim elementem, prawda, pani Agnieszko?
I myślę, że warto realizować projekty, bo to jest tak jakby odpowiedź na to przesłanie tutaj naszego przedmówcy. Jeżeli coś robimy razem, to wtedy nie mamy słuchawek w uszach na pewno, bo działamy.
Także zachęcamy wszystkich młodych uczniów i nauczycieli do tego, żeby tak wspólnie działali. I mamy jeszcze szczególne pozdrowienia, Maju.
Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim pionierom, którzy poświęcili nam swój czas, przybliżyli nam historię pierwszych powojennych lat w Zielonej Górze i mam nadzieję, że nas słuchają i gorąco ich pozdrawiamy.
Zapraszamy wszystkich do odwiedzania pionierów ratuszu w Zielonej Górze.
Tak, szczególnie właśnie szkolne grupy pionierzy bardzo chętnie opowiadają o historii i pokazują wszystkie pamiątki, także zachęcamy. Zielonogórski ratusz. Bardzo łatwo tam trafić. No i na zakończenie Maja nam zaśpiewa. Przepraszam, Maju. To będzie piosenka z wczesnej twojej twórczości, tak? Piosenka pod tytułem Radosny.
Tak.
Bronisz się przed nią, ale opowiedz nam coś o niej.
Jest to piosenka Patrycji Kosiarkiewicz. I...
Dawno ją nagrałaś, czy ostatnio?
Nie, no to już było dawno. Ja wtedy jeszcze byłam dzieckiem, dlatego...
No dlatego takie wprowadzenie robimy, żeby słuchacze się nie zdziwili, że troszeczkę inaczej brzmi twój głos. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Za chwilę będzie radosne w wykonaniu Mai. Dziękuję za to, że wspólnie sobie popracowaliśmy razem. A w studiu były dzieci z zespołu edukacyjnego numer 9 w Zielonej Górze z 7 E, czyli...
Julia Feliszkowska,
Maja Gizicka,
Karolina Ignaczak
i Wojciech Wyrwas.
I Agnieszka Kostrzewa.
Pani nauczycielka, która dzielnie pisze i skutecznie bardzo projekty i programy i zachęca dzieci do działalności. Dzisiejszą audycję zrealizował pan Hubert Pietroński, za co bardzo dziękujemy. Był bardzo dzielny. Elżbieta Wozowczyk-Leszko, do usłyszenia.
Żyłby ten, kogo sny policzył na liczydłach swych. Na niebie ktoś, na niebie hen, uwierzyłby dopiero ten. Na pożegnanie, pożegnanie. Spojrzeć wstecz, łatwa rzecz. Cudzych spraw, pomyłek garść i podpowiedzi spraw.